Hvala Bogu. Na początku cieszę się, że mogę tutaj z Wami być razem. Właśnie przyjechaliśmy z Michałem, z Kasią z Warszawy. Michał też może się podzielić świadectwem, jakimiś rozważaniami. Chciałbym przeczytać właśnie taki fragment. Właśnie tak to mnie bardzo mnie dotknęło i dla mnie to taki trudny fragment. No, może nawet przeczytam. To jest Ewangelia Ewangelia świętego Łukasza, 20 rozdział, od 9 wersetu. I począł mówić do ludu o to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wiśniakom. I odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wiśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wiśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni jego obili, znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także jego poranili i wyrzucili. I rzekł wtedy właściciel winnicy: co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują. Lecz gdy go wiśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: to jest dzieci, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chciałem tutaj na tym się zatrzymać. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, zacząłem czytać Nowy Testament. Oczywiście czytałem ten fragment wiele razy, ale nie mogłem tego zrozumieć, co właściwie tutaj Jezus mówi. Dopiero jak zacząłem czytać Stary Testament, a ponownie znowu ten fragment, to odkryłem, że Jezus jakby mówi, porównuje do czasów Izraela. Jakby Izrael, kiedy wyszedł z Egiptu, to Bóg dał ziemię, dał winnicę, dał owoce, dał prawa, dał przykazania. Potem po jakimś czasie Izraelici przestali się słuchać Boga, to Bóg posyłał swoich proroków, sług, żeby lud Izraelski się opamiętał, żeby pokutowali. I jak właśnie Jezus właśnie mówił, że kiedy on narzucał Żydom, że oni zabili proroków, sług i tak dalej, to właśnie ten fragment on właśnie tak pokazuje, że i potem właśnie Jezus też mówi o sobie, jakby syn umiłowany, czyli jakby Jezus mówi o sobie. I jakoś podziękowałem Bogu, że Bóg mi dał taką mądre zrozumienie, ale zadałem sobie pytanie, ale co ma wspólnego ze mną, z Kościołem teraz chrześcijańskim. I Bóg mi dał, jakby do mnie położył na sercu, że Bóg może też dopuszczać do takiej sytuacji, na przykład prorok, na przykład chrześcijanin, no nie wiem, który przychodzi na nabożeństwo, który przychodzi do mnie, napomina. I pytanie, jaka będzie moja reakcja, jak ci, którzy właśnie zabili. Nie chodzi o to, żeby kogoś zabić, ale to po prostu, co się będzie działo w moim sercu, czy będę miał miłość do tego człowieka, czy go przyjmę, czy go odrzucę, czy nie będę miał do niego pretensji, żalu, złości. Nie wiem, czy to może być osoba wierząca, która może sprawić taką przykrość, no nie? I Bóg czasami dopuszcza do takiej sytuacji, żeby pokazać, czy ja po prostu wydaję owoce Panu, czy to jest złe owoce, czy dobre. Bóg chce, żebyśmy każdego dnia przychodzili, przynosili Jego owoce. I właśnie tutaj właśnie mowa mówi o owocach. I Pan Jezus mówi, że chyba mówi, znaczy Paweł pisze, mówi, że owocem ducha jest radość, pokój, miłość, przemyśliwość, uprzejmość. Ja oczywiście miałem takie sytuacje. Ten rok dla mnie to był trudny, bo miałem takich wiele nieprzyjemnych sytuacji, przykrości. Ktoś mi sprawiał, nieraz się denerwowałem i czasami wskazałem komuś palcem, że jakby Bóg do mnie mówił, dlaczego się denerwujesz, bo tamten mnie denerwował, tak nie powinno być. Ja powinienem podziękować. Panie, dziękuję, że mnie denerwował, żeby sprawdzić, co jest w moim sercu, co ja jeszcze muszę się zmienić, co ja jeszcze muszę uporządkować, co ja muszę jeszcze zrobić. I tutaj właśnie też taki fragment, gdzie właśnie Piąty Księty Mojżeszowy mówi o tym, że tutaj Bóg prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w twoim sercu. Bóg dopuszcza takich sytuacji, żeby pokazać, co się jeszcze mam do zrobienia. Ja dziękuję, że Bóg mnie zmienił, że mnie przebaczył, że mnie zbawił, ale to jakby dopiero proces. I tutaj jeszcze jest takie jedno słowo, które trzeba mi przeczytać. A, jeszcze właśnie przypomniałem się, że bardzo często modlę się, żeby jak wszyscy też modlimy o łaskę, o błogosławieństwo w pracy, w szkole, gdziekolwiek w rodzinie. Ja miałem taką sytuację, nie wiem dlaczego prosiłem, ale jakoś odważyłem powiedzieć Bogu, Panie, podaw mi sytuację, doświadcz mnie, dopuszczaj mnie do takiej sytuacji, bo chcę zobaczyć, co ja jeszcze muszę zmienić. Co jeszcze muszę zrobić w swoim życiu? Chcę się zmieniać. Chcę po prostu. Ja nie pamiętam, że Bóg tak wlał taką radość, taką pokój, że ta modlitwa podoba się Bogu, że Bóg taki szuka. Bóg szuka takich osób, którzy naprawdę chcą się zmieniać, którzy chcą się jemu podobać. I ja pamiętam taką sytuację. Ostatnio święta spędziłem właśnie w rodzinie. No niestety te święta, ja bym powiedział, nieudane, bo przybywałem z rodzicami. No, niestety był tutaj alkohol. I była awantura, była kłótnia między mną, czy tam takie wzajemne oskarżenia były. I ja po prostu o tym fragmencie, ja wiedziałam o tym, że Bóg mówi do mnie, ale ja po prostu zapomniałam o tym, że ja muszę pilnować swojego życia, ja muszę postępować tak, jak Słowo Boże mówi. I ja po prostu nie pilnowałem się tego i byłem w takim sensie nieczujny. I też się zezłościłem, a nie powinienem, zdenerwowałem się, a nie powinienem. Ja dziękuję, że Bóg to puszcza, bo On chce mi wiele rzeczy nauczyć. I nie jest tak, że jak nie zaliczyłem tego egzaminu, to już jest koniec, nie ma żadnej poprawki. Ja się cieszę, że Bóg chce cały czas mnie zmieniać i za to chwała Jemu. To tyle. Chciałbym się podzielić takim słowem, że chciałbym też zachęcić, żebyśmy poddawali próbie. Czyli jeżeli ktoś z was miał takie nieprzyjemne sytuacje, ktoś miał złość na kogo, czy na bieżącego brata, czy siostrę, czy osoby niebieżące, która denerwowała, to powinniśmy podziękować Bogu. Panie, dziękuję, że pokazałeś mi coś, co mam to zrobić. I proszę Cię, daj mi siłę, żeby mógł to przejść, żeby mógł to przychodzić. No, chwała Bogu. Ja chciałem poprosić Michała, żeby coś podzielił świadectwem.
Chwała Bogu. Wczoraj części osób na spotkaniu młodzieżowym miałem przywilej zaświadczyć, natomiast jeszcze powiem dzisiaj. Ja się nazywam Michał, pochodzę z małej miejscowości o nazwie Kolno, to jest województwo podlaskie. Jestem tutaj dzięki Grześkowi, poznaliśmy się bliżej, tak? Dobrze. Miesiąc temu, kilka miesięcy temu się poznaliśmy. Zawsze, ja pochodzę z rodziny katolickiej, takiej religijnej, byłem zawsze tak jakby prowadzony do kościoła, nawet U mnie w domu też zawsze była modlitwa. Oczywiście to były pacierze. Po prostu co wieczór zawsze rodzice prowadzili nas. Ja mam dwóch braci i siostrę. Klękaliśmy, mówiliśmy pacierze, więc byłem uczony Boga, tak jakby wiedziałem, że jest Bóg, natomiast nie znałem Boga żywego. Wkraczałem później w dorosłe życie, w gimnazjum, liceum i też od młodości tak naprawdę zmagałem się z pornografią. Po prostu miałem problem. Kiedyś to się rozpoczęło niewinnie, po prostu myślałem, nigdy nie myślałem, że będę miał później problem z tego powodu. Natomiast no w pewnym momencie mojego życia to gdzieś wkroczyło i cały czas się powiększało. Cały czas diabeł ma to do siebie, że zachęca najpierw małą rzeczą, później to jest więcej, więcej i więcej. I w moim życiu też tak było, że po prostu zaczęło się od pornografii, później było cudzołóstwo. Natomiast Bóg mnie nigdy nie opuszczał, mimo że ja Go nie znałem i chodziłem do kościoła katolickiego. Jak poszedłem na studia, studiowałem w Lublinie, zacząłem częściej chodzić do kościoła. Chodziłem tam na kościół do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nawet częściej zacząłem chodzić do kościoła, bo naprawdę wierzyłem, że Bóg mi też pomoże. Chodziłem do spowiedzi, tak jakby szczerze, wyznawałem to, że mam ten problem księdzu, natomiast ksiądz zawsze mi mówił, no powiedz tam litanie czy coś. I po prostu ja to robiłem, natomiast to mnie nigdy z tego nie wyrywało. Ja miałem okresy, że byłem tak jakby, można powiedzieć, przez 2 tygodnie czysty, ale zawsze upadałem. Zawsze upadałem. Po prostu nie byłem w stanie sam siebie. Siłą woli nie byłem w stanie. I zacząłem wyjeżdżać do Niemiec na truskawki. Jak na 4. roku pojechałem, tam ostatni raz to był, kiedy pojechałem na te truskawki, był tam taki Andrzej. To był taki, na tych truskawkach było 16 Polaków. Ja tam już byłem 3. raz, to był już mój ostatni raz, bo ja byłem już na ostatnim roku studiów, więc wiedziałem, że już tam nigdy nie pojadę. Jechałem też tam taki załamany, bo tak jakby rozstałem się z dziewczyną, to ja tak myślałem oczywiście, że to jest wielka miłość. To kłamstwo było, to nie była żadna miłość, ale taki się czułem oszukany, bo myślałem, że byłem dla tej dziewczyny dobry, a ona tu mnie zdradziła i tak jechałem z takim gniewem też w sercu, z taką goryczą, że ktoś mnie oszukał, że no już po raz kolejny, że to życie takie jest no przykre, tu jeszcze mam tą pornografię i z jednej strony też jak z zewnątrz ludzie na mnie patrzyli, to każdy myślał o mnie, że jestem dobrym człowiekiem. Ja na studiach zacząłem się angażować w różne takie akcje dobroczynne. Pomagałem niepełnosprawnym, niewidomym, pomagałem osobom biednym, gdzieś byłem jakimś liderem akcji Szlachetna Paczka, więc ludzie z zewnątrz tak naprawdę myśleli o mnie, że jestem dobrym człowiekiem, że nigdy by na mnie nikt nie powiedział złego słowa, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, co ja toczę w duchu swoim. Nikt nie wiedział, że mam walkę z pornografią, że to już się toczy za mną wiele, wiele lat. I wiecie, jak byłem w tych truskawkach, tam był taki człowiek, Andrzej, i on głosił Ewangelię. On, jak my o 5 rano wstawaliśmy, on już czasami od 5 rano już komuś tam składał świadectwo albo mówił fragmenty jakiejś Ewangelii. I on po prostu mówił innym. Ja szedłem w grządku i zawsze słuchałem, nastawiałem ucho. I fascynowało mnie to, wiecie, ja widziałem w tym człowieku, że on zna Boga. On widać było, że ma z nim relacje. Widać, że on mówi o kimś, kogo zna. I kiedyś mnie szczególnie uderzyło takie pytanie. On zadał do takiego pana Waldka i mówi do niego: Waldek, chodzisz do kościoła katolickiego, ale czy znasz Boga, czy znasz Jezusa? I on to zadał Waldkowi, ale ja sobie zadałem takie pytanie sobie, że no chodzę do kościoła, ja chodziłem na studiach naprawdę często do kościoła, nie tylko w niedzielę, mi to nie wystarczało, chodziłem i w czwartki, w poniedziałki, na rekolekcje jeździłem, ale odpowiedziałem sobie szczerze, że ja Boga nie znam. Ja nie znam Jezusa, nie mogę powiedzieć, że znam Jezusa, nie znałem Jezusa. I wiecie, ja ze sobą wziąłem w ogóle Pismo Święte, Biblię Tysiąclecia, wtedy w te truskawki i zacząłem czytać. Jak wracaliśmy z pola truskawkowego o 11 po południu, to jadłem obiad, kładłem się na takie piętrowe łóżko i otwierałem. I sobie mówiłem: Boże, jeśli to, co ten człowiek mówi, to jest prawda, to pokazuj mi też, pokazuj mi to w Słowie. Zacząłem od Dziejów Apostolskich, bo on mi tak doradził. Ale później przeskakiwałem na Ewangelię i wiecie, Bóg mnie zmieniał. Nikt mnie na przykład nie musiał przekonywać, że modlitwa do Maryi jest zła. Ja się modliłem jeszcze wtedy do Maryi. Ale wiecie, jak przeczytałem, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Chrystus Jezus, to ja miałem łańcuszek złoty na szyi, ja go zerwałem, ściągnąłem i ja po prostu wiedziałem. Bóg mnie przekonał jednym słowem. To nie musiał mi ksiądz mówić, nie musiał mi ktoś ewangelizować. Ksiądz by mi nie powiedział, że modlitwa do Maryi jest zła oczywiście. Nie musiał mi ktoś mówić, w sensie tak jak ja czasami się dzielę, to czasami gdzieś tak zamiast mówić o Jezusie, to gdzieś wkraczam na takie boczne kwestie. To nie jest ważne. Bóg przekona tą osobę. Mnie naprawdę Bóg przekonał jednym słowem. I wiecie, od tamtej pory mija 3 lata. Ja, jak wróciłem z tych truskawek, w ogóle to był najlepszy czas w moim życiu. Bóg naprawdę mnie zmienił. Gorycz, którą miałem w sercu, jak tam pojechałem, ona odeszła. Ja po prostu, jak jeszcze tam pojechałem na początku, to tak sobie myślałem, że jeszcze zrobię tej dziewczynie coś na złość, wyślę jej jakiś taki list, taki, że jeszcze jej coś powiem, żeby aż po pięty jej poszła. Wiecie, Bóg mnie na tyle zmienił, że ja nawet wysłałem, przypomniałem sobie, że jestem jej winny jakieś pieniądze, to wsadziłem w kopertę i wysłałem te pieniądze. I wiem, że to Bóg sprawił, bo sam siebie jako moje te zepsute ja nie było w stanie tego zrobić. Ale Bóg jest potężny i wspaniały. Ja naprawdę w tych truskawkach wtedy doświadczyłem, że Bożym Słowem można się rozkoszować, że to jest słodkie jak miód. Wcześniej nigdy tego nie wiedziałem. Ja czytałem Pismo Święte, ale dla mnie to było zamknięte. Ja miałem zasłonę na sercu. Ja to czytałem i myślałem, że to było kiedyś, ale że to było kiedyś i to się stało. Ja to czytałem tak jak komiks, że po prostu to była historia, gdzie Jezus uzdrawiał, natomiast to jest przeszłość. A tam Bóg mi objawił, że On jest żywy, że ja mogę mieć z Nim relację, że ja mogę przychodzić do Niego, a On będzie moim przyjacielem i to będzie najlepszy przyjaciel. I od tamtego momentu Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Ja po roku czasu, w 2010 roku od tego przyjazdu z truskawek, przyjąłem chrzest 8 sierpnia 2010 roku. To był taki dzień, kiedy właśnie postanowiłem iść za Jezusem. Ja nigdy nie zapomnę tego dnia, jak zbór, w którym ja przyjmowałem chrzest, ja przyjmowałem w jeziorze Firlej i śpiewali pieśń, że postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już, że ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. I od tego czasu też mija 2 lata. Bóg mnie uwolnił z pornografii. Już nie walczę z tym. I też... Poznaję, że Bóg jest przyjacielem. Naprawdę, pracuję jako pracownik socjalny. Mamy różne też problemy właśnie w pracy z ludźmi. I zawsze czerpię właśnie ze Słowa Bożego. Wielokrotnie po prostu Bóg poprzez swoje Słowo. I jak czasem mam też problemy, każdy ma tam problemy, każdy chrześcijanin przechodzi przez problemy, to wiem, że już nie jestem w tych problemach sam. Nie próbuję ich rozwiązać właśnie poprzez własne ja. Ale zwracam się do Boga i On zawsze pokrzepia, zawsze pomaga. Czasami są jakieś trudne doświadczenia. Miałem na początku już same miałem trudne doświadczenia trochę z rodziną, bo u mnie jednak cała rodzina jest katolicka. Wszyscy po prostu. Moi rodzice są ze wsi i tak całą rodzinę praktycznie mam ze wsi i oni tego nie pojmują. Dla nich to jest tak jakby ja złamałem tradycję, wyrzekłem się czegoś. Moja mama, jak ja jej powiedziałem, że już nie będę chodził do kościoła, bo poznałem Boga żywego i że zupełnie inaczej na pewne kwestie patrzę. I powiedziała mi, bo u mnie w tym rodzinnym mieście jest tak, że są kartki do spowiedzi, więc ja mam taką też, że zawsze jak ksiądz przychodzi po kolędzie, to daje kartkę do spowiedzi. I jak ja powiedziałam, że mamo, już ta kartka do spowiedzi jest mi niepotrzebna, możesz ją zachować dla siebie albo wyrzucić, no to trochę miałam katorgi takie. Moja mama płakała i tak mi też było smutno, bo to jest jednak moja mama, to jest kochana kobieta, ona mnie przepasała, jak byłem mały. Natomiast Bóg też dał mi taki pokój właśnie w tych trudnych doświadczeniach. Naprawdę to był pokój. To nie było ze mnie, tylko oni płakali, ale ja się radowałem w głębi, bo ja wiem, że oni kiedyś też będą się radować, że to ten płacz przeminie, nie? Że ja nie jestem tam przypadkowo. Bóg mnie zapalił do tego, bym też ja płonął w tej swojej rodzinie i żeby to się przenosiło dalej. No i naprawdę, no, i to jest wspaniałe. To już mija 3 lata i ja fascynuję się Bożym Słowem, fascynuję się Jezusem i dziękuję Bogu, że no, przyszedł w moim życiu dzień, kiedy no, On ściągnął z mojego serca zasłonę, ściągnął to i pokazał mi siebie, jakim jest naprawdę. Chciałbym przeczytać fragment, jeśli pozwolicie też. Tak jakby ostatnio się dzieliłem i tak jak też mam takie przekonanie, żebym wczoraj też to na młodzieżowym mówiłem, ale jeszcze nawiążę do tego dzisiaj. Najpierw przeczytam krótki fragment z 1 Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I jeszcze chciałbym otworzyć, nawiązując do tego, Księgę Estery, 4 rozdział i przeczytam od 11 wersetu do 15. Wszyscy dworzani królewscy z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś jestem już od 30 dni, nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, ty, jedna spośród wszystkich Żydów, że ty, jedna spośród Żydów, ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnąłeś właśnie na taki czas jak obecny? I wiecie, pobudza mnie to słowo, mam to w sercu, bo Estera przeżywała lęk. Ona się bała pójść do króla, bo wiedziała, czym to grozi. Ona wiedziała, że może stracić własne życie. Bała się po prostu. Wiecie, ja też mam lęki. Bóg to zmienia i nawet to, że tutaj stoję, ja kiedyś byłem bardzo nieśmiały. Jeszcze jak 3 lata ktoś bym powiedział, że ja tu wyjdę i będę przed wami, to ja bym powiedział, że nie wyjdę, bo wiem, że to Bóg we mnie działa, że ja mogę przed ludźmi. Ja byłem bardzo nieśmiały. Ja nawet przed 3 osobami, jak miałem mówić, to już mi się głos zamywał i bym pewnie zemdlał, ale to Bóg działa. Estera się bała. Ja też się czasami boję mówić Ewangelię. Zaczęliśmy od jakiegoś czasu, tak Bóg nas poruszył, że chodzimy tutaj z Grześkiem, z Kasią, z kościoła od nas do akademika. Jak idę do tego akademika zawsze, to też się boję. Wiecie, boję się po prostu. Czasami nieraz mam taką chęć napisać, może odwołajmy dzisiaj, może to lepiej pomódlmy się, albo odwołajmy na za tydzień, bo się po prostu boję. Czasami boję się tego, że ktoś mi coś powie, że może ktoś mnie uderzy. To jest taki ludzki lęk, ale Bóg jest zawsze większy i zawsze idziemy. Ja zawsze do Niego wołam, czasami pójdę do łazienki, nie wiem, albo gdzieś siedzę przy biurku w pracy i Boże, zabierz to, to wiem, że to nie od Ciebie ten strach. Ty jesteś większy od tego. I zawsze idziemy. Idziemy i to jest też radość z tego, bo my jesteśmy do tego powołani. Estera też się bała, ale poszła. Poszła właśnie i ja zawsze to pytanie zadaję. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnąłeś na taki czas jak obecny? Przeczytałem listu Piotra, że jesteśmy narodem królewskim, rodem wybranym. Każdy z nas tutaj jest właśnie narodem świętym. Nie jesteśmy powołani przypadkowo, jesteśmy powołani do tego, by służyć, by w relacji z Panem słuchać to, co On ma dla nas i to my możemy zrobić dla innych. Nie jesteśmy dla siebie. Też dla siebie też. Mamy się miłować, mamy sobie pomagać, mamy siebie kochać. Jak ktoś jest w problemie, to go podźwigamy. Ale też jesteśmy właśnie po to, by służyć innym. By patrzeć na tych innych, na naszych nienawróconych przyjaciół w pracy, w szkole. Nawet na naszych bliskich. W województwie podlaskim jest bardzo dużo, to jest taki katolicki kraj, znaczy też rejon. Ale my jesteśmy właśnie, żebyśmy sobie zadawali to pytanie, siebie chcę zachęcić i was wszystkich, że nie jesteśmy przypadkowo powołani. I ja wiem, że czasami jest trudno, boimy się, nie wiem, odrzucenia, mamy te lęki, ale wiedzmy, że Bóg jest większy. I nie polegajmy na sobie, nie polegajmy na tym, że ja nie potrafię, bo ja też myślę o sobie, nie potrafię. Jak wchodzę do tego pokoju, to mi się nogi trzęsą. ale jak już wejdę i się otworzą drzwi i nagle dziewczyna mówi, my zadajemy pytanie, no, co by się stało, gdybyś dzisiaj stanęła przed pytaniem, czy będziesz w niebie, czy w piekle, a ona mówi, że jak się kładzie spać, to bardzo często się nad tym zastanawia. I ja wiem, że to nie jest przypadek. I kto im powie tę Ewangelię? Kto zaś wie, czy nie jesteśmy powołani właśnie na ten czas? Jeśli my tego nie powiemy, to kto powie? Dlatego zachęcam siebie i was, byśmy w relacji z Panem pytali się, co On chce przez nas czynić i byśmy to czynili. I dziękuję Mu właśnie za to, że też zmienił mnie, że mogę tutaj stać, bo gdyby nie On, tu mnie tu by nie było. Nie wiem, jak moje życie by się potoczyło, co bym gdzieś robił, może już gdzieś bym zabrnął w grzech i po prostu gdzieś się stoczył, ale On miał dla mnie plan, On mnie kochał, zawsze mnie kochał, zawsze się o mnie troszczył. Nawet kiedy ja Go jeszcze nie znałem, On zawsze był przy mnie. Wielokrotnie mnie wyratował. Ja to dzisiaj widzę, jak wielokrotnie mnie wyratował przed jakimiś złymi rzeczami, przed jakimiś takimi nawet wypadkami. I wiem, że On zawsze mnie strzegł. A przyszedł dzień, kiedy ja po prostu uznałem Jego panowanie i to się opłaciło. Dla mnie, ja się z tego raduję, cieszę. I dla was na pewno też wiecie dokładnie, nie? Że Bóg jest